Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
Forum Rad Parafialnych, Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Sobota obfitowała w ważne wydarzenia w Tarnowie. Jaką rolę mają dziś rady parafialne? Jesteśmy po synodzie diecezjalnym. Podczas tego spotkania było dużo o nadziei.
Tak, no nadzieja zawsze wiąże się z przyszłością i dla nas chrześcijan ta nadzieja jest elementem konstytutywnym życia, ponieważ Bóg przychodzi do nas cały czas z przyszłości i nasza ostateczna przyszłość wieczności jest zakorzeniona, jest otwarta na Boga i wypełniona Bogiem. W związku z tym też podejmujemy właśnie te działania duszpasterskie, gdzie rady parafialne duszpasterskie mają bardzo ważną rolę, nie tylko w związku z tym, że wzmaga się aktywność duszpasterska, bo tak jest, Kościół nie jest wycofujący się, wręcz przeciwnie, podejmuje coraz więcej różnych form pracy duszpasterskiej, bo sytuacja jest taka, jaka jest, zewnętrzna, ale równocześnie słabną trochę siły personalne. W związku z tym, tym bardziej potrzebujemy zaangażowania świeckich i tutaj przedstawiciele, członkowie parafialnych rad duszpasterskich nie tylko mają tą funkcję doradczą, ale też później angażują się w to, aby ustalenia, które się dokonały w czasie spotkań Rady Duszpasterskiej z księdzem proboszczem, były wcielane w życie. I tutaj postulat synodalny jest bardzo ważny, mianowicie chodzi o to, żeby każda parafia miała krótkoterminowy, ale przede wszystkim długoterminowy program duszpasterski, wspólnie dopracowany, też gdzie Rada Duszpasterska ma duży wpływ na jego kształtowanie, a później, żeby on był systematycznie realizowany w danej parafii.
O nadziei także usłyszeli młodzi ludzie, bo to Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. No i pytanie, jak ożywić wiarę młodych ludzi, ruszyć ich duszę, pokazać im piękno wiary.
Zauważamy w oparciu o obecne ankiety wśród młodych, że idą w bardzo dobrym kierunku. Ten kierunek mi się podoba. Mianowicie chcą pogłębienia wiary. Nie tak dawno jeszcze. Były fascynujące koncerty, takie powiedzmy ewangelizacyjne, na wzór trochę koncertów świeckich, rockowych czy innych. Tak teraz bardziej młodzież chce iść w kierunku adoracji Najświętszego Sakramentu, głęboko przeżywanej liturgii. Jak jeszcze nie tak dawno zwracano uwagę na to, że potrzebne są świadectwa. Im bardziej to świadectwo było nasączone dynamiką, tym teraz nie jest to już fascynujące dla młodych, bo oni sobie uświadamiają, że sami muszą coś zrobić ze swoim życiem i dlatego ważniejsza kwestia dla nich to dobrze przygotowany sakrament pokuty, przeżycie dogłębnie sakramentu spowiedzi świętej. A więc widzimy, że młodzież wydawałoby się, że będzie bardziej szła w kierunku zlaicyzowania, a ona idzie bardziej w kierunku tego, co istotne, czyli głębi wiary, spotkania się z Bogiem, doświadczenia duchowego, religijnego i także doświadczenia wspólnoty, co zawsze jest bardzo, bardzo ważne. Wspólnota z Bogiem, z drugim człowiekiem, szczególnie w wymiarze liturgii, Eucharystii jest tutaj bardzo ważna. Oczywiście nie mówię o młodzieży en bloc, o młodzieży, którą mamy nie tylko w Kościele, ale poza Kościołem, bo tu jest problem, jak trafić do tej młodzieży, która jest poza. To jest też olbrzymie wyzwanie i też nie można porzucić tej młodzieży, która jest na obrzeżach Kościoła, może i nawet na obrzeżach kultury.
Młodzi ludzie, młodzi mężczyźni, którzy poszli za Chrystusem, formują się do kapłaństwa w tarnowskim seminarium, będą przeżywać w niedzielę bardzo ważny moment, bo to uroczystość obłóczyn. Czym jest sutanna dla alumna?
Wydawałoby się, że w pewnym momencie w Kościele była taka potrzeba, żeby utożsamić się ze światem świeckim, żeby profanum przybliżyło się do sakrum, niemal zanurzyło się w profanum, a w związku z tym Widzieliśmy na zachodzie księży, którzy ściągali sutanny, na sposób świecki usiłowali działać wśród świeckich, żeby w ten sposób bardziej do nich trafić. Ale widzimy, że od tego się już całkowicie odchodzi, że jednak sakrum to jest sakrum, profanum to jest profanum i że świeccy potrzebują, mimo tego, że często jest jakiś atak słowny, czy nie tylko słowny niestety, na osoby, które noszą strój zakonny bądź kapłański, to jednak wśród wiernych i nawet wśród tych obojętnych religijnie jednak ten symbol, znak obecności innego świata, który między innymi wyraża sutanna, jest bardzo ważny dla samych świeckich w kościele, ale także dla alumnów, kapłanów, sióstr zakonnych, ponieważ cały czas mają świadomość, że przynależą do innego Bożego świata, żyjąc w tym świecie i że mają być symbolem właśnie przez ten strój wartości związanych z Bogiem i Jego działaniem w życiu każdego człowieka.
Czas na omówienie kolejnych statutów Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej, bo robimy to w prawie każdej audycji w trosce o Kościół. Co to są sakramentalia? Jaką mają rolę?
Statut 122 w paragrafie pierwszym Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej stwierdza, że sakramentalia to święte znaki ustanowione przez Kościół. Nie udzielają one łaski na sposób sakramentów, lecz dzięki wstawienniczej modlitwie Kościoła uzdalniają do przyjęcia dóbr duchowych i przygotowują one do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia. I tutaj moglibyśmy wymieniać bardzo dużo sakramentaliów. Tu ważne są błogosławieństwa osób, rzeczy i wiemy, że niektóre na przykład sakramentaliów mają charakter stały, a ich skutkiem jest poświęcenie niektórych osób Bogu, ale też zastrzeżenie pewnych przedmiotów i miejsc do użytku. I mamy właśnie błogosławieństwo w ramach szczególnej roli w Kościele, jeżeli chodzi o osoby, ale też na przykład mamy błogosławieństwo kościoła, świątyni, miejsca rzeczywistości materialnej, dzięki której właśnie mamy możliwość wyjścia głębiej chociażby i w łaski sakramentalne, ponieważ w przestrzeni kościelnej toczy się życie sakramentalne, Eucharystia, inne sakramenty, a więc sakramentalia nam pozwalają głębiej wejść i przyjąć między innymi łaski skutki sakramentów i uświęcać nasze codzienne życie. Mamy na przykład błogosławieństwo nowego domu z racji wizyty duszpasterskiej. Kapłan, jeżeli domownicy proszą, poświęca nowy dom i tak jak mamy błogosławieństwo kościoła, świątyni, tak mamy tutaj błogosławieństwo domu, czyli to jest to miejsce, gdzie rzeczywiście otrzymujemy pewnego rodzaju łaski i to miejsce uświęca nasze życie. Moglibyśmy tu wymieniać bardzo dużą liczbę różnych sakramentariów. Tutaj są i błogosławieństwa, poświęcenia, konsekracje. No ale to tutaj w tym miejscu nie chciałbym wchodzić bardzo szeroko w te zagadnienia. Z sakramentariów korzystamy z różnych racji w życiu codziennym, tym zewnętrznym, ale też w życiu związanym ściśle z życiem wspólnoty funkcjonującej w przestrzeni kościoła, kaplicy.
Nieprzypadkowo po temacie właśnie sakramentaliów synod mówi o posłudze egzorcystów.
Tak, tutaj mamy ważne kwestie dotyczące właśnie opętania. Przyjęło się tak wśród wiernych, że od razu, jeżeli zauważają pewne zjawiska niekorzystne w przestrzeni życia psychicznego, duchowego, od razu chcieliby, aby udzielić im egzorcyzmu, modlitwy egzorcysty, ale synod zwraca uwagę w związku też z badaniami, które były prowadzone, że wiele takich objawów interpretowanych jako opętanie może być po prostu tylko skutkiem uzależnienia, jakichś natręstw, niepokojów, zażywanych substancji psychoaktywnych, wyczerpania psychicznego, przeżytej traumy, dręczenia zniewolonej. I dlatego bardzo mocno zwracamy uwagę na to, żeby towarzyszyć takim osobom i że każdy kapłan na mocy sakramentu święceń działa w imieniu samego Jezusa Chrystusa, który pokonał wszelkie zło i może, zwłaszcza w tym początkowym etapie, pomóc ustalić dotyczącym, czy to jest rzeczywiście opętanie, czy to są właśnie te różne skutki życia we współczesnym świecie, gdzie niestety nasze zdrowie psychiczne po prostu się gwałtownie pogarsza. Więc trzeba, te osoby, które potrzebują modlitwy egzorcysty, powinny najpierw porozmawiać o tym z innym kapłanem, który jest bardziej dostępny, bo mają go na co dzień w swojej parafii. Najpierw trzeba przystąpić do sakramentu pokuty, bo tutaj można wiele rzeczy rozwiązać, pokuty pojednania, później pojednać się z ludźmi, poprosić o przebaczenie, może wynagrodzić wyrządzone krzywdy. To jest punkt wyjścia. Jeżeli mimo wszystko jest po tym nadal podejrzenie opętania, kapłan dokonujący wstępnego rozeznania kieruje daną osobę do egzorcysty. I tutaj egzorcysta po rozeznaniu, jeżeli stwierdzi, że rzeczywiście po wykluczeniu tych innych przyczyn to jest wysoki stopień prawdopodobieństwa, niemal pewność, że jest opętanie, podejmuje modlitwę, udziela egzorcyzmu. Myśmy tutaj w diecezji też wytworzyli pewien właśnie system prowadzenia tych osób, między innymi właśnie przez działanie na pierwszym poziomie kapłana, później kierowanie ewentualnie do poradni psychologicznych, które mamy, specjalistycznych tutaj w diecezji. I jeżeli po przejściu tej drogi wszystko wskazuje jednak na działanie złego ducha, opętanie, wtedy podejmuje się modlitwę egzorcyzmem, udziela się egzorcyzmu przez wydelegowane przez biskupa księży egzorcystów.
Dziś już dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerz. Za tydzień statuty dotyczące tematu pobożność ludowa a liturgia. Dziękuję bardzo.
Bardzo jestem wdzięczny. Szczęść Boże.